Radio Kraków Kultura.
A przed nami najnowszy numer autoportretu Pisma o dobrej przestrzeni, wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. Dzisiaj będziemy rozmawiać o drewnie, bo drewno jest tematem najnowszego numeru kwartalnika. Czyli tak, ruszamy na wakacje, przechadzamy się, no, oczywiście jest las, tak? A my nie mówimy o drzewach, tylko rozmawiamy dzisiaj o drewnie. Bardzo ciekawe. I będziecie musieli i musiały się z tego za chwilę wytłumaczyć. Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka naczelna.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Redaktorka Marta Karpińska.
Dzień dobry.
Obie panie autorki tekstów również w tym i kolejnych numerach. Magdalena Zych, antropolożka, etnolożka i kuratorka. Witam cię, Magdo.
Dzień dobry.
Oraz pisarz, antropolog Andrzej Dybczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Andrzeju, przy okazji gratuluję twojej wspaniałej książki, która po prostu idzie jak burza.
Dzięki.
Tak.
Jest o lesie i duchów.
No właśnie, jest o lesie, ale jest o lesie duchów.
Więc... Jest o lesie i to tylko duchów.
No, ale to jest jeszcze inna historia. Nie wiem, czy na duchy dzisiaj będziemy mieć przestrzeń, ale one są tak czy owak. Dobrze. Dlaczego nie drzewo? Dlaczego nie drzewo, a drewno?
A mieliśmy numer o lesie parę lat temu.
No to prawda.
Więc tak przygotowałam
się. To było złe pytanie. No.
Nie, drewno jest, towarzyszy architekturze od samego początku, zarania praktycznie, w tych pierwszych opowieściach, które się zaczęły kreować jeszcze, powiedzmy, nawet grubo przed starożytną Grecją. Pojawiały się szałasy, chatki, klecone z gałęzi, klecone z belek. W ogóle cała struktura architektury wywodzi się de facto z po prostu z belek, z różnego
również
rodzaju...
Również starożytne świątynie, prawda?
Co, tak, co
trudno
tak,
uwierzyć,
tak. Co widać też właśnie na przykład w liściach akantu, prawda? W tym, że to są... I w tym lesie kolumn, w które się też zagłębiamy. Natomiast nas interesowało bardziej drewno, które jest jakby... produktem, to źle brzmi, ale materiałem kulturowym. To, jakie znaczenia ono niesie, jak się zmienił jego dyskurs w okresie nowoczesności, to zawsze wracamy do modernizmu i tutaj to jest materiał, w którym się ujawnia bardzo dużo ciekawych sprzeczności. Interesowało nas też taki powrót do rzeczy. Teraz jest mocny nurt nowej materialności, więc tutaj drewno z całą pewnością te cechy w sobie ma, ale też one są dyskutowalne. Mówimy też o drewnie jako materiale bardzo lokalnym i wywodzącym się bezpośrednio z miejsca. A z drugiej strony jest w zasadzie no, gigantyczna, globalna historia drewna, która się absolutnie nie kończy. Wręcz wydaje się, że dostaje dodatkowego przyspieszenia z nowymi technologiami. Więc ta historia jest bardzo jakby zawiła.
No jest.
Dużo jest w niej wątków.
Użyłabym
dużo...
tego samego słowa. Właśnie to jest zawiłe. To nawet nie jest takie skomplikowane, tylko skomplikowane...
Meandruje, tak? No, zawija się, tak, kręci, tak. Jak pień drzewa. I tak, w tym sęk, że... W tym sęk jest, że mamy problem z drzewem. Jak powiedziałaś o duchach, przywołałaś duchach, to ja ostatnio się dowiedziałam, że zazwyczaj pukanie w niemalowane drewno to jest właśnie przywoływanie duchów drzew. Nie wiem, czy wy to potwierdzicie, antropolożki, antropolodzy, ale tak,
ja myślę,
taką interpretacją się ostatnio...
To pewnie można napisać jakiś doktorat albo coś więcej.
Spotkałam.
Sobie wyobrażam. No,
myślę, że tak. I dlatego właśnie to drewno jako ten materiał, który nie podlega całkowitej kontroli, ponieważ pochodzi jakby z rzeczy, które są... rzeczy, które są żywe. I dlatego on sprawiał problemy modernistom. Nie pasował do tego dyskursu nowoczesności,
o tak,
kontroli.
Właśnie te
tak, uniwersalizmu.
O sękach,
tak, bardzo ciekawy właśnie cytat, który przywołuje w swoim tekście Maria Rusak, białoruska badaczka, która napisała bardzo ciekawy doktorat o szwedzkich właśnie takich składanych budynkach, domkach de facto i masowej prefabrykacji drewna, z którą już wcześniej publikowaliśmy wywiad. Tutaj przygląda się mitom i albo globalnej historii narracji o drewnie i właśnie ujawnia te napięcia. Naturalny, sztuczny, kontrolowalny, nieprzewidywalny, lokalny, globalny. To do jakiego stopnia wiek XX to też jest wiek przemysłu drewnego. I ta historia się jakby nie zaciąga do podręczników architektury nowoczesnej, ale jest bardzo mocno obecna. Dopiero wraca w pewien sposób z Alvarem Aalto, z drewnem klejonym, wyginanym w meblach.
Patrzcie na wyposażenie tego studia, w którym jesteśmy. To jest bardzo ładnie, dość ładnie zaaranżowane studio i no, domyślam się, kilka lat temu i gdyby ono zostało zaprojektowane na przykład 20 lat temu, to nie wiem, czy drewno by się tutaj pojawiło. To może prędzej jakieś niklowane elementy albo płyty, a tu mamy bardzo ładne elementy drewniane.
Nie, drewno się pojawia dosyć szybko w XX wieku też, bo to jest w ogóle śmieszne.
Jesteśmy
bo to
już w XXI.
Bo mamy też tutaj taki jakiś, nie wiem, czy to jest jakaś podróbka betonu. Wygląda jak beton taki. Mm-hmm.
Tak.
Mamy i beton,
tak,
i drewno.
Tak, pewnie, żeby było dobrze wygłuszone, żeby nasze głosy brzmiały pięknie.
Ale na przykład w ogóle po II wojnie światowej w ogóle następuje takie nadanie językowi opowieści o tych materiałach takiego trochę inżynieryjnego tonu. Mhm. Bo jak w XIX wieku wynaleziono beton, znaczy jakby beton był oczywiście wcześniej wynaleziony, ale tak całą konstrukcję żelbetową, prawda? No to wtedy się mówiło o tym, że to jest płynny kamień. Że to, i nagle w połowie XX wieku przestaje się mówić o materiale jako płynnym kamieniu, czyli czymś takim odwiecznym, tylko się zaczyna mówić jako o materiale inżynieryjnym. Tak samo traktowane jest drewno. No, to jest po prostu drewno inżynieryjne. Druga wojna światowa przyniosła ze sobą w ogóle wielki rozwój technologii. To zwykle jakieś takie konflikty militarne. One niosą ze sobą z jednej strony wielkie zniszczenie, ale z drugiej strony jakiś niesamowity rozwój technologiczny. I zostało mnóstwo jakichś takich technologii po II wojnie światowej, które natychmiast zaczęto wykorzystywać w przemyśle drewnym. To jakieś takie właśnie wszystkie żywice, kleje, no cała taka petrochemiczne Eldorado, które natychmiast zaczęto stosować. Coś trzeba było z tym wszystkim zrobić. Jakoś. No i stąd się wzięło właśnie drewno inżynieryjne, klejone, takie, nad którym można zapanować, prawda? I jest ta właśnie opowieść, to drewno, o czym Dorota mówiła, które się bierze z materiału żywego, nagle to wszystko, będziemy w stanie na tym zapanować za pomocą chemii, za pomocą odpowiedniej obróbki i tak dalej. Tylko, że to drewno bardzo szybko się zaczęło wymykać tej kontroli. To znaczy, dosyć szybko się okazało, że okej, można na przykład stworzyć gigantyczny przemysł drewny, który zatrudnia, nie wiem, 80 tysięcy ludzi w samych Stanach Zjednoczonych. Produkuje się domy na sprzedaż, które można sobie zamówić przez katalogowo i zamówić i sobie złożyć dom ze sklejki. Ta sklejka
klik i za chwilę tam, za parę tygodni przychodzi.
Za chwilę przychodzi. Tylko no właśnie się ujawnia że dlaczego nad tym materiałem się nie da zapanować, dlatego, że ono zaczyna robić różne szkody. To znaczy to drewno właśnie obrabione w ten sposób, po pierwsze przynosi szkody środowiskowe. No bo zawsze jest tak, że jest ta nowa technologia, się tak często nimi zachwystujemy, tymi technologiami, i dopiero po tym, jak one są wdrożone na wielką skalę, zaczynamy dostrzegać problemy, nie? Czyli z jednej strony mamy skażenie środowiska, to są też jakieś ciężkie kleje. Ludzie zaczynają chorować, bo się okazuje, że ci wszyscy ludzie, którzy są zatrudnieni w tym wielkim przemyśle, nagle mają jakieś wielkie migreny, jakieś uczulenia, alergie, zaczynają słabnąć. Te wyziewy się w ogóle gdzieś przedostają do organizmu. Swoją drogą przecież też wszyscy w PRL-u byliśmy otoczeni tymi produktami przemysłu drewnego i te wszystkie meblościanki także emitowały te wszystkie wyziewy.
Wszystko też to wchłonęliśmy.
Tak. Ale deski do krojenia jedzenia, to samo. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze stolarzem, że tak się wtrącę, przepraszam cię.
Tak, zapraszamy do wtrącania się.
Rozmawiałem ze stolarzem ze Szczyrzyca, który mi mówi, że przede wszystkim to ty sprawdź, rzuć sobie okiem, na czym ty kroisz jedzenie. Bo wszystkie te blaty...
No, mam taką ładną deskę drewnianą.
To są klejone rzeczy, nie? Więc te kleje mają kontakt z jedzeniem, że to jedyna sensowna deska według niego to była po prostu z kawałka drewna.
Ręka do góry, kto taką ma?
No, ja mam, wszyscy mam.
Masz taką?
Nie masz.
A nie masz klejonego?
Raczej nie masz. Masz litego drewna?
No nie, no właśnie myślę, że mam właśnie taką, teraz tą, o której mówi Andrzej, tą straszną.
Sklejonego drewna.
Ja mam blat brzozowy, ale też wreszcie poklejony.
A ja, dobra, ja już nie chcę mówić, co ja mam, bo...
No w każdym razie całe to drewno, to jest pytanie, do jakiego stopnia to jest produkt przemysłu drzewnego, do jakiego stopnia to jest produkt przemysłu petrochemicznego, prawda? Z drugiej strony to drewno jednak cały czas ujawnia te swoje korzenie i to, że jest właśnie z tej żywej materii, dlatego, że ono się poddaje wilgoci, pewnym warunkom, jeżeli jest niezabezpieczone, zaczyna gnić, zaczyna puchnąć. Naprawdę jest naprawdę, to jest taki bardzo ciekawy materiał, który się wymyka spod tej kontroli.
Tam była też chyba u Maryi Rusek ta historia, że to właśnie szwedzkie domy katalogowe pojechały do Australii i błyskawicznie zostały zjedzone przez robaki. A sobie świetnie radziły w miejscu, więc...
Tej opowieści państwo nie znajdziecie w tym numerze, tylko w numerze, w którym się w ogóle wziął pomysł też na drewno, jak był zainspirowany.
To były
ścieżki materiałów i tam właśnie pierwszy raz pojawiła się Maryja Rusek, którą poznała na konferencji nasza stała współpracowniczka, znakomita kuratorka, autorka, badaczka, historyczka sztuki Aleksandra Kędziorek. Poznała się chyba w Reykjaviku, była jakaś konferencja, nie pamiętam w tej chwili. Każdy poznała się tam z Maryją i mówi, no jest świetna dziewczyna, która bada to drewno. I wtedy właśnie ona pierwszy raz porozmawiała o drewnie i wtedy to był taki numer ścieżki materiałów, który, jeżeli bym miała go zawrzeć w jednym zdaniu, to wyszło nam, że jeżeli popatrzymy na materiał w dobie kryzysu materiałowego, to może kryzysu klimatycznego, to może się okazać, że ten straszny beton ani nie jest tak bardzo złym materiałem. Znaczy może mniej czynić szkód niż tak naprawdę drewno. To nas bardzo zaintrygowało, żeby się przyjrzeć też drewnu z tej perspektywy. I właśnie Maryja Rusek wskazuje, że drewno może być takim agentem, obcym agentem, że jak się je przeniesie z warunków lokalnych, to może narobić wielki szkód i doprowadzić do wielkiego zamieszania.
Ale z drugiej strony jest jakąś nadzieją. Przepraszam, to się właśnie trochę...
Co do nadziei, to przypominam, że w naszym scenariuszu jest zawsze na końcu, bo najpierw jeszcze musimy się pogrążyć. Dokładnie.
Tak. Jeśli ja mówię coś, to jest w ogóle bardzo fascynujące i to przebija się w całym, dla mnie, w całym numerze, jakoś tak w różnych tych artykułach. To jest kwestia przemijania, prawda? Że tutaj Marta mówiła, że drewno nie poddaje się kontroli, czyli jakby określa tą swoją wolność poprzez wolność do przeminięcia, do zniknięcia, do śmierci jako materiału, prawda, do zniknięcia. To jest
fajne.
To jest wspaniałe i to jest to oczywiście, z czym ludzie chcą walczyć, bo ludzie w ogóle chcą walczyć z przemijaniem i to jest tak bardzo w nich zawarte głęboko. Jest ciekawe. No. I właśnie ten cały beton jest jakby takim wielkim questem po prostu ludzkości do tego, żeby tworzyć rzeczy po prostu na wieki. Mhm. Nie przemijające, nie poddające się erozji, zniewolone przez człowieka. A tutaj drewno, proszę, no, nie dość, że się samo urodziło, przynajmniej teoretycznie. Nie dość, że człowiek tego nie zrobił, to jeszcze ma możliwość wymknięcia się kontroli poprzez zniknięcie.
Wspaniale. Drewno, materiał, który robi co chce. Tak, Do pewnego stopnia, oczywiście.
Ja myślę, że tutaj też jest ten wątek tego, jak drewno interaguje z pogodą i z czasem. I to może być, znaczy to jest trochę taka łagodniejsza wersja tego, co ty, Andrzej, powiedziałeś. To znaczy, że oto pokazuje też starzenie. I to starzenie, jeżeli ta materia nie jest pokryta właśnie jakąś warstwą lakieru, kleju czy czegoś innego, to starzenie może być bardzo piękne, ale jednocześnie właśnie niekontrolowalne i niepożądane. Ja mam tutaj cytat, który trafiłam przygotowując właśnie krótki artykuł i wprowadzenie do tekstu Anny Górskiej, projektantki schronisk tatrzańskich, między innymi na Ornaku, w Dolinie Pięciu Stawów, w Dolinie Chochołowskiej i też w Gorcach na Turbaczu, bo szukałam tego, czym teraz pokrywa się te domy tatrzańskie, które mają wyglądać, czy podhalańskie, które mają wyglądać jak kryte gątem. No i to jest bardzo dziwny produkt, ten sztuczny gąt z różnych materiałów, tam plastiku, bitumiczny, blaszany z posypką kamienia wulkanicznego, ale producent mówi coś takiego, że twój drewniany dom zasługuje na długowieczne rozwiązanie, które wygląda jak gąt, ale nie ulegnie siłom natury. I wydaje mi się,
Cała filozofia jest w tym tekście.
I w tym momencie dla mnie też impulsem do przywołania tej postaci górskiej było to, co się wydarzyło na hali Kondratowej, gdzie tam zburzono takie kameralne schronisko. Praktycznie zburzono i wybudowano je na nowo właśnie w takiej technologii, że z pustaków,
na wieki,
oburzono deskami i tym sztucznym gątem. Tutaj Monika Bogdanowska się na swoim Facebooku bardzo tym oburzała. Ale dla mnie to też jest...
I nic to nie dało.
Nic to nie dało, to już było budowane. Także to już było... W zasadzie ja nie wiem, czy już nawet nie jest otwarte. No, ale jeszcze parę schronisk górskiej daje się górskich zmieniać czasowi, pogodzie, halnemu i deszczowi i tak dalej. No tak. Dalej.
Ale są miejsca, gdzie właśnie nasze państwo, jako byt taki gwarantujący nieśmiertelność takim rzeczom, którzy weźmie pod swój ideą tak naprawdę.
Tak.
Proszę, inwestuję, no bo są skanseny, kościoły drewniane, pokryte gontem, gdzie właśnie pan Józef, z którym robiłem wywiad, tam głównie pracuje, bo na to są pieniądze, bo to jest drogie. Mhm. A państwo, które już raz objęło opieką konserwatorską jakiś budynek X, który niestety był kryty gontem w XVII wieku, czy tam kiedyś, no musi go dalej kryć tym gontem. I to jest chyba jedyny taki przypadek, że no nie ma pomysłu takiego, że mamy chatę w skansenie, a przykryjmy ją blachodachówką. Czy mamy mieć strzechą, prawda? No bo koncept jest inny.
No, zdecydowanie. W skansenie to tak. To skoro jesteśmy przy desce, bo biegniemy w różnych kierunkach, ale pomyślałam sobie o tej desce, która przydarzyła nam się w drodze do studia. Nagle się okazało, że tutaj w naszej rozgłośni też jakieś trwają remonty. I naszym oczom niespodziewanie, naprawdę to było jak jakiś znak, ukazała się taka deska naga, jak z przedstawienia Tadeusza Kantora. To było dla mnie pierwsze skojarzenie. Nie wiem.
Otóż jak... obok gaśnica. Przypomnienie, że materiał drewniany.
Cieśle mówią o takich deskach nieokorowanych, że dzika jest.
Dzika deska, świetnie. Magdę Zych spoglądam. No właśnie, napisałaś tekst taki, który będący pewnie właśnie przejawem jakiegoś twojego zamyślenia, czy fascynacji takimi dzikimi deskami.
Ja bardzo czekałam na to hasło redakcji autoportretu numer o drewnie. Wiele lat, myślę, że ponad dekadę.
Zresztą mnie zgłosiłaś.
Czekałam.
Ponad dekadę?
Tak, czekałam, obserwując te małe ogłoszenia wschodzie, na południu, na wschodzie Polski. Kupię stare deski, skup starych desek i taki jest tytuł tego tekstu. Zbierałam te karteczki, potem je gdzieś tam traciłam, ale gdy przyszło co do czego, podzwoniłam w kilka miejsc, dlatego że frapował mnie ten fakt skupywania starego materiału.
No, pierwsze pytanie to jest tak właśnie, po co się kupuje stare deski?
Tak,
więc, i co to znaczy stara deska tak naprawdę?
Stara deska. Deska, którą spotkaliśmy idąc do studia, też mnie zafrapowała, czy ona by podeszła pod tą kategorię skupu. Cóż to jest skup? Więc są to takie punkty, które obracają starym drewnem, drewnem wysezonowanym. Ono ma swoje kategorie, ale często jest też przetwarzane w tych miejscach. Jest kilkanaście takich firm w Polsce, które rzeczywiście od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej tym się mniej więcej zajmują. Mniej więcej to się wtedy zaczęło. Myślę, że jest to związane po prostu z warunkami gospodarczymi i brakiem cła na wywóz tego materiału z Polski, że to jest bardzo lukratywny też interes. Wcale ta działalność nie znika, nie maleje, mimo że rozmówcy mówili, że pomału kończy się zasób, na którym oni pracują.
Tak, wydawałoby się, że nie inaczej być musi.
Skala tego zjawiska jest całkiem spora. Nie mam takich danych, powiedzmy, w metrach sześciennych, ile tego drewna wyjeżdża, chociaż każda z tych firm jakąś ewidencję prowadzi. I co się z nimi dzieje? One trafiają jako materiał wykończeniowy albo budulec po pewnym przetworzeniu większym lub mniejszym do krajów Beneluxu, do Niemiec, bardzo duży wyjeżdża, do Austrii. Różne gatunki drewna do różnych lokalizacji, bo to są wybory estetyczne klientów i też dostępność tego materiału. Jeden z rozmówców zwrócił uwagę, że Polska jest tak dużym krajem pełnym drewnianych budynków. My tego praktycznie nie dostrzegamy. No. Widzimy głównie w krajobrazie ferie nowych budów, różnych stylów, wolności, takiej radości z tego budowania.
Sarmackiej fantazji.
Wjeżdża się do Polski, wiadomo, że właśnie to widać, ale to jest taka warstwa zewnętrzna drewnianych budynków, które właściwie wszędzie wciąż są jeszcze obecne.
Magda, ale przepraszam, wejdę w słowo, to jest niezwykle ciekawe, co opowiadasz. To znaczy, że powiedzmy w tych krajach Beneluxu, czy tam w Niemczech, swoich desek nie mają? czy to znaczy, że po prostu u nas jest tego o wiele więcej? I dlatego takie biznesy się pojawiają.
Ja myślę, że to są warunki ekonomiczno-prawne po prostu, że
swoich stodół nie rozbierają
po prostu. Jest dostęp do materiału, który w Polsce jest
zbędny. Strasznie naiwne było to moje pytanie. No.
Ale tutaj zajmując się tym tematem wreszcie, zastanawiałyśmy się też, z Rodą rozmawiałam o tym, czego nam jest tak szkoda, że właściwie jest też, ja miałam takie uczucie, że no cóż, stare deski, bardzo dobrze się komuś przydadzą, prawda? Że nie trafią z rozbiórki do pieca, że one będą miały jakieś inne życie. Tylko dlaczego, może to naiwność z mojej strony, one nie są szanowane tutaj, że one nie będą przetworzone czy wykorzystane ponownie w rozwiązaniach architektonicznych nowych domostw, które powstają w Polsce i nie jest to taki standard.
Czyli oczywiście, to wynika z tych twoich badań.
Tak, raczej. Oczywiście sądzę, że odpowiedź jest taka związana z kulturowym kontekstem. No, nie chcemy się odciąć od szerokiego kontekstu wiejskiego pochodzenia i przetworzone na drewno, które poddaje się kontroli, o czym Marta mówiła wcześniej, tak. Dlatego na przykład przetworzone deski trafiają na targi wnętrzarskie do Hiszpanii, tam gdzie ludzie z Polski kupują sobie mieszkania i wykańczają je drewnem pozyskiwanym z tych sprzedanych, rozebranych stodół. I to jest fascynujące, jak to po prostu hula i się kręci. Natomiast żal mi tych starych desek i wiem, że to nie są zabytki, natomiast myślę, że cóż, to nie jest tylko kwestia edukacji, tylko to jest kwestia wartości, rozumienia tego materiału, chęci wejścia z nim w komunikację, bądź właśnie odcięcia się od niego. I tutaj bardziej ten temat się wydarza, plus te ekonomiczne uwarunkowania.
Ale ty też mówisz, piszesz o tym, co jest w tych starych deskach, w sensie zapisane, prawda? Ta ludzka praca, to kiedy one zostały ścięte, jak zostały obrobione, że to są wszystko rzeczy. I też czemu służyły, no bo to też powoduje, że one znikają, że te funkcje już gospodarcze są wyeliminowane i ten...
Zgadza się. Analizując też taką komunikację firm, które handlują tymi deskami, tam jest akcent położony na czas, prawda? Już znów nam to wraca w rozmowie, że to jest sprzedaż upływu czasu, sprzedaż osadzenia w jakimś miejscu. Ta materialność drewna to jest taka opowieść o trwaniu, o przemianie, cały czas w tym zapisana. I nie tylko estetyka, co jest w tej estetyce, o to odpowiada drewno na to pytanie. Była taka wystawa niedawno w ramach Krakersa Bogusława Bachorczyka, który pracuje z drewnem. Była tam świetna praca, która była po prostu fragmentem drzwi ze starej stodoły. Niezwykle przemawiające, to znaczy będące takim pomostem między twórczością różnych artystów, którzy sięgali po materiał drewniany, który mówi, który wyraża coś, ale bardzo rezonujący po prostu z tym, czym stare deski są, gdy słucha się ich opowieści.
Bardzo ci dziękuję. To była świetna wystawa Bogusława profesora Bachorczyka, która pokazała też jego korzenie, które są no właśnie choćby w liceum Kenara zakopiańskim i dla mnie ta ekspozycja, przepraszam, ciągnę tu zupełnie w innym kierunku, ale pokazała zupełnie inne oblicze tego artysty, który jednak mam wrażenie, że funkcjonuje trochę w innych rejonach semantycznych. No, a tutaj właśnie ta taka pierwotna materialność była wielkim atutem właśnie.
Tam się pojawiły też taka ulokowana historia artysty związana ze Stryszawą, czyli z jednym z ośrodków.
No mamy właśnie jeszcze to.
Jednym z ośrodków przetwarzania drewna, budulca drewnianego. Całe Karpaty i architektura Karpat jest też o to oparta. Już tutaj o schroniskach była mowa, ale cały czas gdzieś krążymy wokół geografii, lokalności, dostępności materiału, relacji ludzi z materiałem, z drewnem, które jest żywe i które jest blisko. I o którym ta wiedza jest ogromna, ale to już się skończyło.
Tak sobie myślę, że może teraz przywołuję materiał, o którym nie zamierzałyśmy mówić, ale że jest ten zapis czekania. Ta praca, która Macieja Siody, Moniki Rosińskiej i Kuby Gawkowskiego, która jest ostatnim materiałem kończącym, która jest zapisem jakby czasu wykonywania ornamentów w drewnie i nierówności w dostępie do czasu poprzez to, na przykład ile rolnik w Polsce czeka na deszcz, jak jest susza. I ona została wykonana właśnie w szkole Kenara. Także i rzemieślnicy zakopiańscy. Zresztą ta praca została nagrodzona na tym London Design Biennale tym, że właśnie najlepiej zrealizowała temat, który było chyba surface reflection, czyli odbicia powierzchni. I myślę, że to jest ciekawe, że to jest czekanie i w sumie to się jakoś mocno koreluje z tym czasem. Ja wcześniej nie widziałam tego związku, a teraz tak. Ta rozmowa mi to mocniej uświadomiła.
Andrzeju, a propos rzemieślników, to ty właśnie spotkałeś się z kimś, kto, no jak to powiedzieć, naprawdę rozumie naturę drewna, drzewa.
Tak, no bo jakby mój...
Możemy przedstawić w ogóle twojego bohatera, jak go znalazłeś?
To jest Józef Margosiak z Podsarnia, na Orawie, przepraszam. No tak, właśnie moim wkładem w numer, jeśli można tak powiedzieć, jest to, że porozmawiałem, zrobiłem wywiad z panem Józefem, który jest cieślą, który jest specjalistą właśnie w budowaniu, też stawianiu starych konstrukcji, które wcześniej zostały rozebrane, ale też jest, tworzy gonty, pokrywa dachy gontem, wie wszystko o drewnie, całe życie jakby w tym pracował. No i to jest oczywiście dlatego, że w pewnym momencie do rozmowy naszej włączyła się też żona pana Józefa, I w kontekście tego, co my tutaj właśnie mówimy o czasie, o wartości drewna i tak dalej, ciekawa jest jej z kolei opinia, której powiedziała, że ona by drewnianego domu tnąć za darmo nie chciała. Co jest oczywiście brzmi szokująco, bo drewniane domy są wspaniałe, no ale widać nie dla wszystkich. Bo przez to, jakby przez takie postawienie sprawy, jeszcze pytałem jej, dlaczego właściwie, a ona mówi, że są nie dzisiejsze, nie nadają się do współczesnych czasów, do oszczędności energetycznej, do centralnego ogrzewania, a poza tym skojarzą się po prostu z wiejskimi chatami. Nie chcę mieszkać w chacie.
Zresztą od tego rozpoczęłyśmy. Czy to Marta?
Tak, ten mityczny... Właśnie parę dni temu jechaliśmy przez Chochołów, prawda? Mm-hmm. Mityczne, albo w Chochołowie to stoją, nie, te domy. Kurczę, to już wszystko zaczyna przypominać chylący się skansen tak naprawdę. Widać, że to, co było takim sztandarowym przykładem, mamy tu wieś, żywą wieś, prawda, w której ludzie mieszkają w domach drewnianych. Widać, że te domy po prostu już nie odpowiadają potrzebom ludzi.
Żywa wieś to jest dzisiaj, jak są takie kolorowe domki, prawda?
Żyje
wieś.
Ale to też właśnie prowadzi też do takiego myślenia o tym, że jednak to jest kwestia drewna, przynajmniej w Polsce właśnie budownictwa drewnianego, to jest kwestia tożsamości naszej, takiej pogubionej, pochrzanionej, zagubionej tożsamości, gdzie nie wiemy, kim my jesteśmy, czy my jesteśmy, kto my jesteśmy, skąd jesteśmy, czy my jesteśmy szlachtą, czy chłopami, czy góralami, czy mazurami, nie wiadomo. Nikt nic nie wie, nie rozumie, próbuje się do czegoś tam doszukać, do jakiejś wiedzy, ale na pewno odrzuca przeszłość.
Tak, bardzo często. I te domy bardzo często są po prostu ofiarami tej takiej niepłynnej, niedopowiedzianej tożsamości.
No taki, na przykład mamy dom drewniany, prawda? Budowany z płazów, czy tam z belek, jak kto woli to nazywać. Czy szwali, no bo to też się używa tego typu na Podkarpaciu takiej nazwy. I teraz tak, no dobra, postawiliśmy sobie dom taki, tylko mamy te spary, czyli przestrzeń pomiędzy belkami, prawda? Przy budowie domu drewnianego to jest ważne. I teraz co my z tymi szparami zrobimy? Czy my je utkamy, prawda? I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, dlatego że oryginalnie domy drewniane z płazów, też na Podhalu, co widać właśnie w wspomnianym Chochołowie, były mszone mchem. Mchem.
No tak.
Z lasu. Teraz, w tym momencie, mszenie to jest taki trochę synonim używania takiego materiału, takiej wełnianki. To są takie jakby wióry skręcone i to jest właśnie powszechne. Natomiast ta wełnianka, ona przede wszystkim powstała w momencie, kiedy te domy drewniane zaczynały być duże. I to jest po wojnie rozwój wełnianki największy. I w tym momencie to jest już standard, jak pojedziemy na Podhale, czy w ogóle, jak, nie wiem, jak buduje się domy drewniane, już tam jakby podhalański styl budownictwa drewnianego zawładnął Polską w ogóle, to widzimy te, no te, tą wełniankę właśnie, ten sposób mszenia domu. No i on z kolei też nie jest do końca dostosowany do współczesności, ponieważ w domach, gdzie jest centralne ogrzewanie, ta wełnianka wysycha i się wykrusza i tu ją trzeba cały czas naprawiać. Są firmy, które oferują jakieś żywice na przykład, że... ale gdyby,
ma swoje zdanie po
gdyby
prostu.
Powiedzieć inwestorowi X, inwestorowi czy osobie, która buduje, kurczę, chłopie, weź sobie mechem tą omszy, ja ci to mogę omszyć, mechem. Mech to jest najlepsze od 100 lat, 200 lat mech.
Zachwyt w oczach.
Mechem? Ale mech to jest coś wytargane z lasu, wsadzone do worku, wyschnięte. To jest po prostu mech. Czy ktoś może wyłożyć te x, naście, set tysięcy złotych na dom, żeby sobie utkać mchem?
No, no tak. Przepraszam.
Taki dziadostwo?
Ale ja mam wrażenie, że wiesz, że ta wełnianka to i tak jest jeszcze pozytywny trochę dosyć scenariusz, że tak naprawdę to się realizuje tą teraz pianką, nie?
Pianki nie są dzikie. Nie.
Tak, pianki nie są dzikie i pianki się nie ruszają, tylko się później chyba wykruszają i na dodatek niszczą
no
jeszcze
drewno,
te okoliczne, no właśnie, drewno, także to jest jeszcze gorszy scenariusz.
Ale jak skończę właśnie rozmowę...
Zrobiło się fachowo.
W rozmowie z panem Józefem Brzydziłskim, jak to woli, i z panią Stefanią, to wyszło, bo mówi właśnie, Stefania mówi, że nie, że właśnie to jest bez sensu, bo to wełnianka tutaj, to się wykrusza, się nie nadaje, ten dom jest nie dzisiejszy, bo my chcemy mieć ciepło w domu, mamy centralne ogrzewanie, a nie po prostu, żeby było wilgotno, zimno i hulał wiatr. A i pan Józef mówi, no dobrze, Stefania, ale jakby tak mechem. Mech się zdaje egzamin, Józek mówi, zdaje egzamin mech, bez problemu. On się nie wykrusza, bo on jest, zawsze zachowuje tą wilgotność, elastyczność, jest świetnym materiałem. A Stefania mówi, no tak, panie Józku, mówi Stefania do swojego męża, ale mech pachnie. I co zrobisz? A, no faktycznie. Ale czym mech pachnie? No lasem pachnie. No ale to już jest taka bariera. To już jest coś, co jest, niedopuszczalne w nowoczesnym budownictwie.
Ale oczywiście, no właśnie, bo my tu tak, prawda, kulturalnie rozdzieramy szaty, ojej, jak to strasznie, że te domy, prawda, no a ludzie chcą po prostu mieć ciepło i żeby nie pachniało nic.
I elegancko.
No i elegancko.
Ale na koniec też pada, że no właśnie, że te kafelki pękają, bo to drewno pracuje. No a dawniej nie było kafelek, bo nie było łazienek. Więc to jest też kwestia modernizacji i jakiegoś rodzaju emancypacji. Myślę, że trochę też podobna dyskusja się toczyła właśnie w kontekście...
Tak.
Ja chciałam nawiązać do Alta, ale myślę, że fajnie było też, jakbyśmy zdążyli jeszcze faktycznie porozmawiać o CLT. Bo tutaj też były te związki.
CLT, to może się zatrzymajmy, co to dobrze. Jest CLT, bo to jest takie... Nowy Święty Graal.
Trochę bym skontrowała to, co mówi Andrzej, bo to nie jest tak, że ludzie i to nawet, którzy mają potrzebę zaznaczenia swojego statusu, nie budują z drewna. Oni budują z drewna. CLT jest bardzo drogą technologią. To ja teraz powiem, bo to jest znowu drewno inżynieryjne, wracamy. To jest takie drewno, które zostało...
To CLT, tak?
Tak, to jest cross-laminated timber, czyli drewno krzyżowo klejone. No i to jest znowu to stare, dobre drewno inżynieryjne, tylko ono już jest, to jest naprawdę inżynieryjne w takim sensie, że to jest tak, te fabryki tego drewna to nie jest tartak, to jest, to jest takie fabryki bardziej przypominające laboratoria, one tam się liczy każdy centymetr, to jest bardzo precyzyjna technologia. I teraz, żeby jak najprościej wytłumaczyć, na czym to polega, bo to jest... Mi to świetnie wytłumaczył Marcin Gierbieniec, z którym rozmawiałam. I razem z Damianem Poklewskim Koziołem, z nimi rozmawiałam o właśnie budynku, który oni wybudowali z drewna CLT. I to sobie wystarczy wyobrazić, jak wygląda ta technologia w ten sposób, że wyobraźmy sobie, że bierzemy właśnie takie cztery kartki A4 i spróbujemy sobie je przedrzeć. Nie ma problemu, ale weźmy tych kartek 80. I ta materia, mimo że jest wykonana z tego właśnie bardzo kruchego materiału, jakim jest papier, bardzo delikatnego materiału, no to po prostu w tych warstwach ona ma ogromną moc. I teraz to drewno jest właśnie prasowane w tych warstwach, naklejone krzyżowo i ono osiąga gigantyczną wytrzymałość. To jest wytrzymałość porównywalna ze stalą. Więc to jest materiał, który ma gigantyczne też możliwości konstrukcyjne, bo normalnie drewno takie tradycyjne, ono było ograniczone długością pnia. W tej chwili można po prostu robić jakieś gigantyczne rozpiętości. Zresztą też można to było robić w tych latach 50., kiedy to drewno inżynieryjne po raz pierwszy wprowadzano. Budowane całe kościoły, jakieś hale sportowe, z tego to było. Natomiast teraz jest to też właśnie używane w jakichś takich rozpiętościach. To takim głównym elementem tego drewna klejonego to są takie płyty, z których się konstruuje budynki. No i teraz właśnie ten Złoty Graal. Przyglądamy się temu z takim pytaniem, gdzie jest haczyk, prawda? Bo to jest taka cudowna technologia.
Tak. Że już wszystko będzie cudownie.
Wszystko będzie
od
cudownie.
Teraz,
to pachnie tym drewnem i tak dalej. No. Natomiast właśnie ja się skonfrontowałam. Mamy dwa teksty, które jakby zadają pytanie o to, czy to naprawdę jest ta złota droga. I ja rozmawiałam i to zadałam te pytania właśnie architektom, z którymi rozmawiałam, czyli z Marcinem Gerbinisem i z Damianem Poklewskim. Oni są apostołami tej technologii. Ja z nimi rozmawiałam właśnie jako z entuzjastami, żeby mi, i chciałam mi zadać jakby trudne pytania, ale zdecydowałam się z nimi porozmawiać, dlatego że miałam, chyba ze dwa lata temu spotkaliśmy się z Damianem Koziołem i wtedy się zgadaliśmy o tej realizacji, którą oni zrobili z drewna, pierwszej publicznej realizacji, jednej z pierwszej publicznej realizacji z drewna klejonego w Gdyni.
Gdynia-Marszewo.
Gdynia-Marszewo to jest budynek edukacyjny. Inwestorem jest nadleśnictwo w Gdyni.
Lasy państwowe.
Lasy państwowe.
Mówimy tam się znaleźli... coś dobrego o lasach państwowych.
To już jest podejrzane.
Tak, ale to jest właśnie też wygląda na to, że tam jakby znaleźli ludzie dobrej woli, którzy naprawdę chcieli zrobić coś dobrego. Mhm. Coś sensownego. No więc po pierwsze zrobili porządny konkurs i naprawdę jakby byli takimi ludźmi, którzy sprzyjali tej realizacji. Natomiast chodzi o to, że jak ja już wtedy pierwszy raz rozmawiałam z Damianem ten temat, a teraz jeszcze w tej rozmowie dodatkowo mi to wyszło, że to jest droga przez mękę wprowadzenie tej technologii.
O.
Że to jest koszmar. Że to, i to co, o czym mówi Andrzej, że nie ma tych domów drewnianych, że one nie są budowane na przykład współcześnie, to się bierze także z tego, że to jest bardzo trudne do wprowadzenia technologii. Po pierwsze, ona jest droga. Po drugie, architekci, to jest cała epopeja to, co oni opowiadają. Napotykają na problem ze znalezieniem wykonawcy, no bo wiadomo, w wszelkim przemyśle budowlanym, to wszyscy jesteśmy jak ten inżynier Mamoń, co lubi te piosenki, które już zna. Po co narażać firmę na jakieś koszty dodatkowe, denerwować się, walczyć z jakimiś rzeczami, na które nie ma przepisów, norm i tak dalej. Bardzo trudno jest znaleźć konstruktora, który by to zrobił i tak dalej, i tak dalej. Przetargi, no i plus do tego, jeżeli mamy budynek publiczny, budynków prywatnych z drewna cel powstaje całkiem dużo, bo ci ludzie sobie je stawiają. Ale w budynkach publicznych po prostu trzeba spełnić bardzo wyśrubowane normy bezpieczeństwa. To jest drewno, to jest materiał łatwo opalny. Jeżeli to jest jeszcze budynek edukacyjny, w którym mają być dzieci, no to w ogóle to jest wszystko wyśrubowane. A ci architekci chcieli właśnie wprowadzić tę technologię i pokazać, i zrobić jakąś taką innowacyjną realizację, która pokaże, że tak, to jest świetne do zastosowania. Tymczasem się okazuje, że cała ta realizacja zabrała chyba 7 lat. Przetargi, procedury i tak dalej. Ale, no i właśnie to, co mówiłam, że to jest drewno, które, ten Damian mówi, ty mnie pytasz, czy to jest materiał, czy to jest w ogóle jeszcze materiał naturalny? Słuchaj, była pomyłka, po prostu przywieźli te płyty z CLT, po prostu mieliśmy pecha, wykonawca gdzieś coś zawalił, to wszystko stało na słońcu, w deszczu. Zostaw to super drewno inżynieryjne, super obrobione na deszczu, na słońcu, ono się będzie tak samo zachowywać, tak samo puchnąć, jak zwykłe deski. Więc to jest ta odpowiedź. Ale tam była jeszcze jedna ciekawa historia, ponieważ oni sobie zamarzyli elewację wykonane w takiej starożytnej technice Shu-Sugi-Ban. To jest drewno opalane. Japończycy opalali deski i opalanie drewna to jest w ogóle taka technologia, która właśnie powoduje, że te deski są bardziej odporne na ogień, na szkodniki, na wilgoć i tak dalej. No i przyjechali z tym pomysłem do tych leśników. Oni mówią, tak, tak, znamy, to tak się u nas robiło, nie? Okazuje się, że to jest też taka jakaś wiedza o obróbce drewna, która jest w ogóle w tych krajach, gdzie się budowało drewno, to tak ludzie zabezpieczali drewno. Po prostu
normalne rzeczy.
Deski, no, tak. To się wkładało do ziemi i tak dalej. W każdym razie ja już odsyłam do wywiadu, bo już nie chcę wchodzić w te szczegóły, ale same przeboje z uzyskaniem zezwolenia na użycie tych desek, bo one musiały uzyskać kategorii niepalności. Mm-hmm. No więc to ileś tam testów technologicznych, prawda? Ten materiał się nie może, on się musi zgasnąć w jakimś okresie, on nie może rozprzestrzeniać ognia. To jest naprawdę bardzo skomplikowana procedura. I koniec końców skończyło się na tym, że po prostu musieli zabezpieczyć te deski w tym super ekologicznym budynku wodorozcieńczalnym lakierem, który co w dodatku trzeba co parę lat nanosić od nowa. Więc jak mówię, wprowadzenie tych ekologicznych rozwiązań to jest bardzo trudna rzecz. A jeszcze dodajmy do tego, że okej, może sama technologia ma dosyć niski ślad węglowy w porównaniu z betonem, ale to, o czym mówił Andrzej, to są budynki, takie budynki w tak lekkich konstrukcjach, one są bardzo nieodporne na warunki klimatyczne. Bardzo szybko stygną, bardzo szybko się nagrzewają. W związku z tym, jeżeli się policzy
koszty użytkowania,
energię, którą trzeba włożyć w ogrzewanie albo coraz częściej w klimatyzację, to nagle się okaże na przestrzeni lat użytkowania, że konstrukcja betonowa może uczynić mniej szkód dla emisji, niż to drewno, które jest tak tym technologicznym drewnem, które jest tym złotym gralem.
Jeszcze tutaj w Marty wypowiedzi pojawiła się kwestia tej pożogi, tej łatwopalności drewna. Co chwilę nam to wraca. No. Ja też pomyślałam, że ta zmiana przepisów w Polsce i ten zakaz budowania drewnianego nowych budynków po wojnie, oczywiście wiązał się z tym, że łatwo było spalić wieś w czasie wojny, która była cała drewniana. I też początki straży pożarnych i tej samoorganizacji ochotniczych straży pożarnych, o czym tak świetnie pisał Marian Pilot w swoich książkach na przykład, to są czasy, kiedy pożoga i to wszystko, co było od ognia, który był jakby też święty, żywy i w tamtej mentalności ludzi i oglądzie świata zjawiskiem zewnętrznym i takim dzikim i takim wchodzącym w dialog z domostwami, oczywiście drewnianymi, to było wielkie wyzwanie cywilizacyjne i też myślę sobie, że te domy z katalogów białe, bungalowy, które dzisiaj widzimy w przestrzeniach wsi, one nam też opowiadają taką historię pewnego rodzaju wygranej z tym żywiołem i tego, że nasze poczucie bezpieczeństwa oparte o różnorodne materiały, opowieść o tym, kim my jesteśmy, kim chcemy być, kim nie chcemy być, że chcemy mieć łazienki albo chcemy mieć takie łazienki, które da się w tych drewnianych budynkach zrobić, że to jest kawał takiej historii kulturowej i właśnie ta materialność drewna świetnie jest świetnym tłem do opowiadania.
To prawda. Doroto, konkluzja.
Ach, ale mnie zaskoczyłaś.
Ja myślę, że jesteś gotowa.
Nie do końca nie jestem pewna. Znaczy, jeżeli chodzi o CLT, to jest też taka historia.
Nie, to nawet...
Znaczy, nie chciałam, ale chciałam się do tego odnieść, bo myślę, że jest temat tego...
Bo takiego, była taka nadzieja, że może będziemy mieć jakieś tutaj
mniejsze
drewno.
Emisje CO2, a w dalszym ciągu będziemy mogli budować w ten sam sposób, to znaczy w sensie takiej masowej skali. No i to wydaje się, że się nie spełnia. Z drugiej strony te budynki jakby poza Polską powstają i na przykład we Francji bardzo często w konkursach, wręcz w warunkach konkursowych budynków użyteczności publicznej jest zapisane.
Użycie tej technologii.
Spotkałyśmy się też z mieszkaniówką socjalną w Hiszpanii, w Paryżu niedawno.
Bo to jest kwestia tego, że to jest tak złożona technologia, że trzeba wziąć pod uwagę bardzo duże uwarunkowania. I zważyć. I w niektórych miejscach się to może po prostu udać. Ale, żeby powiedzieć coś takiego bardziej optymistycznego na koniec, to właśnie w tekście Adriana Krężlika się pojawia taka konkluzja, że może dobra, no jak szukamy już tych materiałów, to szukajmy te, które naprawdę działają przez wieki. I na przykład, bo on opowiadał tak o właśnie nieudanych próbach zrealizowania budynku wielokondygnacyjnego w Portugalii, ale w końcu zwrócono uwagę na budownictwo z kamienia, które tam ma się świetnie i ma świetne właściwości izolacyjne.
Czułam, że to powiesz.
I może trzeba patrzeć na to, co realnie działa i co zawsze działało. I to jest coś, co się nazywa nie innowacją, tylko instalacją. To chyba Hubert Tramo. Czyli jakby adaptowanie do współcześnej technologii, które były kiedyś.
A numer o kamieniu już był?
Nie, ale myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby nad tym zacząć myśleć, ale mam wrażenie, że też ta nowoczesność i to drewno bywało w fantastyczny i piękny sposób godzone. I tutaj już na pewno nie ma czasu, żeby powiedzieć o Alvarze Aalto, ale chciałam tylko przywołać,
minuta,
że mamy o związkach właśnie Alvara Aalto z fińskim przemysłem drzewnym i do jakiego stopnia to jednak ten dyskurs właśnie został zaabsorbowany, taki bardziej osadzony w miejscu w Finlandii. Oczywiście polityka kraju, związki z przemysłem drzewnym, to są różnego rodzaju historie, ale też założenie firmy Artek, która miała przynosić ten design drewniany dla zwykłych ludzi. Teraz oczywiście jest ekskluzywna, ale był ten czas, kiedy były to marzenia.
Marzenia pewnej masowości.
I sen o lasach. Więc myślę, że...
Bo oczywiście też nie będzie czasu porozmawiać na przykład o tym, w jaki sposób fiński przemysł drzewny niszczy społeczności rdzenne Samów i ich tereny pasterskie właśnie, przeciwko którym oni protestują i też są tłamszeni bardzo bezwzględnie.
Mamy za to wywiad z samskim architektem Joarem Nango.
Właśnie tak, właśnie bardzo fajny.
Także mamy też ten głos i takie punkowe, artystyczne, architektoniczne realizacje odnoszące się do tradycyjnych budów szałasów, które on przenosi w przestrzenie muzealne i też próbuje coś mówić. On też narzeka na to, że z kolei tutaj Norwedzy jest konflikt z norweskością i do jakiego stopnia to jest wszystko asymilowane. Ale bardzo ciekawe.
Rekomendujemy.
Konkluzja.
Dobrze, jak najbardziej. Jestem usatysfakcjonowana tą konkluzją.
Ja mogę?
Pół minuty.
Bo jeszcze właśnie to potrzeba ludzkiego poczucia bezpieczeństwa, tak. Jak przyszło mi do głowy.
No tym może zakończymy, bo w końcu z jakiegoś powodu rozmawiamy o tym drewnie.
Ale wiecie, co jest najbardziej, co jest kwintesencją poczucia bezpieczeństwa? To jest bunkier.
O, najlepiej, tak. Idealnie.
Mhm. Przeciwatomowy.
Tak.
Z betonu.
Tak.
Na zawsze.
Wrócimy kiedyś do tematu. Tymczasem drewno jest tematem najnowszego numeru Autoportretu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Magda Zych, Andrzej Dybczak, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. Bardzo wam dziękuję.
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 Dzięki.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.